Łączymy się z księdzem Markiem. Halo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie.
Misjonarz i ksiądz Adam Sejbu, też misjonarz świętego Wincentego Paula.
Bardzo się cieszę, że mamy super połączenie. Pozwolę sobie krótko przedstawić. Ksiądz Adam Sejbuk, lazarysta, misjonarz świętego Wincentego a Paulo, dyrektor kleryków Wyższego Seminarium, wykładowca Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, były rektor sanktuarium kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika w Paryżu. Oprócz tego jeszcze autor książki Synodalność w życiu i misji Kościoła. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Bardzo się cieszę, że mamy tutaj księdza. Czy coś pominęłam? Czy czegoś zapomniałam dodać?
No, jeszcze jest taki kontekst tego spotkania, dlatego że z księdzem Markiem nie jesteśmy sami. Jest nas więcej. Zaczniemy po kolei. Może jest z nami siostra, ze zgromadzenia, taką sióstr urszulanek, które jutro mają swoją wielką uroczystość. Siostra Halina, która jest odpowiedzialna za centrum formacji sióstr w Krakowie z różnych zakonów i mamy domem sióstr urszulanek w Krakowie i bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
O, jest mi niezmiernie miło. Szczęść Boże. Witam siostry. O, pięknie. Proszę księdza, kaplica Cudownego Medalika jest bodajże trzecim największym ośrodkiem pielgrzymkowym w Paryżu. Proszę nam powiedzieć, jak duża, ilu misjonarzy, ilu księży posługuje tym sanktuarium?
Pracowałem w Paryżu, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Didac, gdzie były w 1830 roku objawienia Matki Bożej, która objawiła cudowny medalik. W 1830 roku, czyli już prawie niedługo będzie 200 lat od czasu objawień cudownego medalika. Cudowny medalik, który jest znany chyba jako jeden z najbardziej popularnych przedmiotów religijnych po fizyku. Ja sam noszę. Nie wiem, czy tutaj nasze studentki też której z nich ma. Mówią, że mają cudowny medalik. Siostra też nosi cudowny medalik. I rzeczywiście to jest jedno z najbardziej popularnych sanktuariów nie tylko we Francji, nie tylko w Paryżu, ale i w Europie. Mniej więcej rocznie przyjeżdża do Paryża, do tego sanktuarium 2 miliony pielgrzymów. A spośród miejsc wizytowanych w Paryżu samym można powiedzieć, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce wszystkich obiektów, jakie są. Pierwsza była do tej pory, do momentu pożaru katedra Notre Dame i wieża Eiffla. To były dwa najczęściej wizytowane, odwiedzane przez turystów obiekty. Później było Sacré-Cœur, Bazylika Sacré-Cœur na Montmartre. Natomiast jeżeli chodzi o same katolickie, to po pożarze katedry Notre Dame jesteśmy zaraz po Sacré-Cœur, drugim miejscem w Paryżu najczęściej odwiedzanym przez pielgrzymów i turystów, bo turyści też przychodzą, szczególnie grupy japońskie, tutaj taka anegdota. Zostałem poproszony, żeby przygotować tekst o kaplicy sióstr miłosierdzia, sióstr Charity, czyli Didac, do przewodnika japońskiego i od momentu, kiedy ten tekst powstał w przewodniku, wzrosła liczba grup japońskich, to spowodowało, że musieliśmy dużo tekstów na japoński przetłumaczyć. Nie mogę znaleźć kogoś, kto byłby chętny z francuskiego na japoński tłumaczyć informacje o kaplicy. Więc rzeczywiście jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Paryżu. Tam pracują przecież dom sióstr miłosierdzia, sióstr Szarytek, dom macierzysty, gdzie jest matka generalna, jest to sióstr w tym domu, a księży misjonarzy jest pięć, mieszkają niedaleko w kaplicy obok świętego Wincentego a Paulo i my tam przychodzimy do posługi pielgrzymom też właśnie, którzy przybywają.
Czytając, zagłębiając się właśnie o informacje, natknęłam się na pewnego człowieka, który opowiadał, że Sama osobiście nigdy jeszcze nie byłam w Paryżu, więc zdaje się, że może być to też prawda. Z zewnątrz jest to zupełnie normalna ulica. Z zewnątrz jest to sanktuarium nie wyróżniające się za bardzo swoim wyglądem, nie wywyższające się, ale jak się wchodzi, jak się przekracza bramę, próg, jest się w zupełnie innym świecie. Cisza, spokój, radość taka napływająca do serca, więc bardzo pozytywnie odbierają ludzie, mimo że Kościół może dzisiaj nie przeżywa swoich najlepszych czasów. Myślę, że czytając właśnie komentarze, są bardzo, bardzo pozytywne. Więc sądzę też, że właśnie poprzez takie dobre wejście, gdzie człowiek czuje się swobodnie, błogo wręcz, myślę, że przystępują tam do spowiedzi ludzie. Czy można w wielu językach się wyspowiadać?
Tak, tam w kaplicy można w 17 językach się wyspowiadać. Można w 17 językach. Rzeczywiście kaplica jest tak usytuowana w Paryżu, przy bardzo dużym centrum handlowym, takim luksusowym, który nazywa się Bon Marché, gdzie sklepy ma Dior, Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton i zaraz na tyłach jest wejście zupełnie niewidoczne do tej kaplicy, która jest usytuowana, to jest siódma dzielnica Paryża, centrum miasta właściwie. I nic z zewnątrz nie wskazywałoby na to, że tam jest ukryty kościół, to jest taka malutka kaplica sióstr, ale rzeczywiście przychodzi dużo osób do spowiedzi, jest cały dzień spowiedź, jest cały tydzień. Spowiadają się z różnych narodowości i w różnych językach. Naliczyliśmy takich języków 17.
Wracając do świętej Katarzyny Labury, w rzeczy samej jest to święta, która była niezwykle skromną osobą, za to jeszcze pracowitą, taką jakby tajemniczą, bo o swoich objawieniach Matki Bożej dopiero powiedziała w ostatnim bodajże roku życia swojego. Dlatego też całe życie poświęciła pracy w przytułku dla ludzi starszych. Czy jest kontynuowana pomoc również w Paryżu dla osób starszych, czy ubogich, czy bezdomnych?
My jako misjonarze świętego Wincentego Paulo i Szaryski, to jest w naszym charyzmacie zajmować się ludźmi ubogimi. I rzeczywiście Katarzyna, święta Katarzyna Labury, która miała w 1830 roku objawienia Matki Bożej, to były trzy objawienia. Oprócz spowiednika bardzo wąska grupa ludzi wiedziała, że to ona była wizjonerką. I właściwie w tym samym roku, w roku objawień, wyjechała do domu, który w tej chwili jest w Paryżu, ale był wcześniej pod Paryżem. I przez 46 lat pracowała z osobami ubogimi, ze starszymi. I właściwie nikt nie wiedział, że to ona miała objawienia cudownego medycyna, który rozprzestrzenił się z milionach egzemplarzy już w pierwszych latach, czyli od 1922 roku. I w tym miejscu, w którym Katarzyna Labury, święta nasza wizjonerka, przez 46 lat posługiwała, są dalej siostry starycki, tam dalej jest dom pomocy społecznej, w którym są pensjonariusze.
Czy zauważył ksiądz, że są też tacy zwykli ludzie, czy są to studenci, czy ogólnie młodzież, że tak powiem misjonarska, która też pragnie dołączyć się troszkę do pomocy i tam coś podziałać? Czy raczej to tylko... Czy to raczej tylko osoby duchowne?
W Paryżu dużo wolontariuszy, którzy pracują w grupach charytatywnych, jest szczególnie jedno, tak zwanej konferencji świętego Wincentego Paulo, założone w XIX wieku przez Fryderyka Ozanama, to jest błogosławiony, on był profesorem Sorbony i zbierał studentów, gromadził ich. I oni rzeczywiście do tej pory szczególnie zajmują się osobami bezdomnymi. Chodzą na tak zwane maroc, czyli chodzą wieczorem z herbatą, z zupą do osób bezdomnych, których jest dużo na ulicach Paryża.
Zarażają dobrem. Dobrą inicjatywą, dobrem.
Oczywiście, to jest bardzo budujące. Tych studentów jest zawsze dużo, więc powiedzielibyśmy, że w leicznej Francji, a okazuje się, że duchowość świętego Wincentego Paula i pomoc najuboższym jest nadal bardzo, bardzo żywa i to jest jeden ze jest bardzo popularne we Francji.
Katarzyna Labury, właśnie jak już ksiądz wspomniał, miała trzy objawienia. Pod koniec jej życia zaczęto, że tak powiem, produkować medaliki. One są bardzo malutkie, ale za to mają ogromną liczbę symboli. Proszę o nich opowiedzieć.
Najpierw chciałem powiedzieć o takim fenomenie. Otóż z objawień maryjnych doznamy najczęściej objawienia związane z jakimś miejscem. Jak mówimy o objawienia maryjne, to myślimy Lourdes, Fatima. W Polsce takim uznanym objawieniem maryjnym jest Bierzwałd.
Tak.
To jest miejsce, w którym Matka Boża się objawiła w Bierzwałdzie. Więc mówimy, Matka Boża objawia się w jakimś miejscu. Znamy objawienia maryjne z miejsca. Mówimy Lourdes, Fatima, Bierzwałd, czy Guadalupe na przykład. Znamy obraz ikonę Matki Bożej z Guadalupe. Jeżeli chodzi o Paryż i objawienia siostry Katarzyny Labourie, my mało znamy postać wizjonerki zazwyczaj, mało znamy miejsce, albo prawie w ogóle nie znamy miejsca objawienia cudownego medalika, natomiast znamy sam cudowny medalik jako przedmiot religijny, który nosimy, który otrzymujemy od kogoś, nie wiem, z okazji pierwszej komunii. Więc rzeczywiście to jest fenomen, że znamy raczej owoc objawień niż samo objawienie niż wizjonerkę, bo tak potrafimy powiedzieć, że lud to święta Bernadetta widziała Matkę Bożą. Natomiast jeżeli chodzi o Paryż, to ta wizjonerka, ona sama chciała, święta Katarzyna, ona chciała być dziennicą, żeby o niej dużo mówiono, przez 46 lat żyła na ubocu. Nigdy nie ujawniła swojej tożsamości, nawet kiedy arcybiskup Paryża chciał się dowiedzieć, która z sióstr miała objawienia, to ona odmówiła spotkania z arcybiskupem. Arcybiskup wymyślił, że może w tym samym pomieszczeniu, może jakąś kotarę dałoby radę powiedzieć, żeby on nie widział jej twarzy, ale żeby z nią porozmawiał, i ona się nie zgodziła. I że chce zachować maksymalnie anonimowość. Ale medalik już, kiedy pierwsze medaliki w 1832 roku zostały zbite, czyli półtora roku właściwie po objawienia, bardzo szybko zaczęły się rozprzestrzeniać. I my dzisiaj mówimy, że jest to cudowny medalik. Prawda? Mówimy, jest taka nazwa, nawet po francusku jest medalik Refleur, czyli cudowny medalik. Natomiast to był na początku medalik po prostu Matki Bożej. Medalik Niepokalanego Poczęcia czy Matki Bożej. Natomiast dlaczego nazwa cudowny? Dlaczego on się tak szybko rozprzestrzeniał? Otóż w 1832 roku była epidemia w Paryżu cholery. To była choroba śmiertelna i kilkanaście tysięcy ludzi wtedy zmarło na cholerę w Paryżu.
Tak.
I właśnie w tym momencie medalik siostry Teresy został rozdawany i były pierwsze cuda, pierwsze uzdrowienia. Taka młoda dziewczyna, pierwsze uzdrowienie, bo 9-letnia dziewczyna Karolina, której siostra była pod opieką, zrodzona siostra starsza pod opieką sióstr Czarytek. I ona właściwie była skazana na śmierć. Myślano, że nie uda jej się uratować. I siostry i jej rodzina modli się do Matki Bożej, dostała cudowny medalik. I lekarze powiedzieli, że nie są w stanie wytłumaczyć w jaki sposób, ale została uzdrowiona. I to było pierwsze uzdrowienie w całej serii, które miało miejsce w Paryżu, później w innych też diecezjach, nie tylko w diecezji paryskiej. I ludzie opowiadając sobie historię tych pierwszych uzdrowień, zaczęli nazywać medalik cudownym. I ten medalik Matki Bożej, który był po prostu medalikiem na początku Matki Bożej, później sami ludzie, ci, którzy nosili, nazwali cudownym.
Na jednej stronie medalika znajduje się Maryja, która ma rozłożone ręce, na palcach znajdują się pierścienie. Jest to oznaka łask spływających na ludzi, którzy o nie proszą.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Katarzyna jej zobaczyła Matkę Bożą, jej się objawiła w listopadzie, to było 27 listopada, później jeszcze raz w grudniu, ale Katarzyna nie pamiętała daty, 27 listopada. Katarzyna zobaczyła na rękach Matki Bożej dużo pierścieni z kolorowymi kamieniami i z tych kamieni wydobywało się światło. I Katarzyna zadała sobie pytanie, o co chodzi, dlaczego to światło, dlaczego w tej pierścieni. I usłyszała taki wewnętrzny głos, który mówi, że to jest symbol, to jest obraz zła, które Pan Bóg wsyła na człowieka. I było bardzo dużo kolorowych. To są dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, Katarzyna nie była wykształcona teologicznie, natomiast to jest ciekawe, że promienie, które widać na cudownym medaliku, nie wychodzą z dłoni Matki Bożej, tylko właśnie z pierścieni, które ma na palcach. Dlaczego? Dlatego, że Matka Boża nie jest źródłem łaski, jest tylko pośrednicą. To Pan Bóg jest źródłem, jej syn, tak? Bóg jest źródłem łaski, a Matka Boża tylko pośredniczy w ich rozdawaniu. Druga rzecz. Katarzyna zobaczyła, że niektóre pierścienie nie świecą. Że z niektórych pierścieni się nie wydobywa światło. No i też zapytała, jakby tak myślę, no co to znaczy, że nie świecą. I usłyszała znowu wewnętrzny głos, że to są łaski, o które nikt nie prosi. Jakby nie wykorzystamy. Wtedy zrozumiała, że jak bardzo trzeba prosić Pana Boga o to, żeby łaski były wysyłane na ludzi.
Na drugiej stronie jest też ogromne M, w zasadzie mnóstwo symboli na takim tyci-tyci medaliczku, ale jest po prostu medalikiem cudownym. Proszę opowiedzieć. Litera M, więc Maryja. Tak, proszę.
Na rewersie cudownego medalika, czyli na tej stronie, którą często mniej znamy, jest litera M, czyli monogram Maryi, Matki Bożej, takim małym krzyżykiem na górze, nad literą M, na dole serce Pana Jezusa i Matki Bożej, czyli to serce, które jest ukoronowane cierniem Pana Jezusa i przebite sztyletem, to jest Matki Bożej, dlatego że w Ewangelii, w momencie, kiedy Maryja przynosi Jezusa do świątyni, otrzymuje proroctwo, że jej dusza przeniknie
boleści. Tak.
Wokół, na rewersie, są gwiazdy, 12 gwiazd. I teraz też ciekawostka związana z medalikiem. Kiedy Katarzyna miała wizję cudownego medalika, najpierw przód, właśnie Matkę Bożą, która jej się objawia, i później jakby ta wizja się trochę odwróciła, był owal, to nie było gwiazd. Nie było, ona nie widziała gwiazd. I najprawdopodobniej tych 12 gwiazd to jest pomysł czy inwencja twórcza pierwszego jubilera, który przygotowywał cudowne medaliki i który tak chciał wypełnić trochę przestrzeń, natomiast to jest genialne teologicznie, to się przyjęło jako matryca cudownego medalika, dlatego że przypomina nam to 12, to jest symbol takiej 12 apostołów, 12 pokoleń Izraela, to jest bardzo symboliczna dla Kościoła, reprezentuje Kościół, tak jak tam w Starym Przymierzu Żydów, 12 pokoleń Izraela i Kościół, 12 apostołów. Ale wiemy, że jeżeli mówimy o gwiazdach, to tu nie chodzi o liczbę też, ale o to, że gwiazda to jest coś, co świeci, co daje światło. A wiemy, że dla nas światłem, światłością świata jest sam Pan Jezus. Właśnie to jest piękne połączenie. Z jednej strony Pan Jezus jest połączony z Kościołem. Jak bardzo Kościół jest nierozerwalnie związany z Chrystusem. I taka interpretacja i właśnie te gwiazdy się przyjęły, mimo że można powiedzieć, że w samych objawieniach tego nie było, ale na pierwszych medalikach gwiazdy się pojawiły i do tej pory są. To jest, znamy nazwisko jubilera, on nazywał się Wasze. Przy Tekwanie, niedaleko Tekwany, miał swój salon jubilerski. No i można powiedzieć, że odniósł największy sukces w życiu, ponieważ przez pierwsze miesiące to już u niego w zakładzie setki tysięcy cudownych medalików, ale on nie był w stanie już, jego zakład nie był w stanie wybijać tam, więc dał matrycę innym zakładom jubilerskim, najpierw w Paryżu, później poza Paryżem, w największych miastach, na przykład w Lyonie, a później też za granicą, po to, żeby ten medalik się jak najbardziej rozprzestrzeniał. I właściwie po kilku latach on liczył, powiedział, że to liczył się sam ze wszystkich firm, które pomagały. Przez pierwsze kilka lat byli to i rozprowadzono 8 milionów cudownych medalików. Tylko przez pierwsze kilka
jest niesamowita liczba. Tak.
Jak dużo tych cudownych medalików zostało do tej pory wydanych?
Święty Maksymilian Kolbe był bardzo związany też z cudownym medalikiem, prawda?
Tak, święty Maksymilian Kolbe, on w ogóle był w Paryżu, odprawiał mszę świętą na kaplicy i wybierając się do Japonii, oczywiście zabierał cudowne medaliki, jest w Polsce bardzo znany jako ten, który cudowny medalik rozpowszechnia i tak samo ojcowie franciszkanie, dlatego niektórzy nie wiedzą, że to właśnie księża misjonarze czy siostry miłosierdzia to byli pierwsi, którzy rozdawali cudowne medaliki i że święta Katarzyna Labourę, czyli wizjonerka, to była siostra miłosierdzia. I co ciekawe, święta Katarzyna Labourę, kiedy była jej kanonizacja, to papież powiedział, że ona nie jest kanonizowana dlatego, że miała wizję Matki Bożej, tylko dlatego, że pięknie wypełniła swoje powołanie służby ubogim. I bardzo wszystkich zachęcam, żeby cudowny medalik nosić, żeby czytać o nim, dlatego, że rzeczywiście mogę tylko na koniec jeden cud powiedzieć, jakiś taka łaska, która płynęła niedawno. Otóż byłem w wakacji, opowiadałem właśnie o łasce cudownego medalika i zawsze opowiadam taką najbardziej współczesną, czyli taką najświeższą. I opowiadałem w jednej z parafii właśnie uzdrowienie chłopca z choroby. I po mszy przyszła pani i powiedziała, że ona słuchała tego świadectwa i chciała, żebyśmy się pomodlili i żebyśmy dali cudowny medalik jej małemu sąsiadowi, takiemu małemu chłopcu, który był chory na raka, leżał w Krakowie w Krokocimiu w szpitalu. No i oczywiście pomodliliśmy się, wysłaliśmy też jego zdjęcie do Paryża, żeby siostry się modliły. I to było w lipcu, we dnie 19 lipca, w rocznicę pierwszego objawienia właśnie w Paryżu. Ja miałem wtedy kazania. Modliliśmy się i wysłaliśmy do Paryża. Ja o tym w ogóle zapomniałem, że ta sytuacja, ta prośba miała miejsce. 28 albo 9 września, bo to było po uroczystości już świętego Wincentego, dostałem wieczorem SMS-a z jakiegoś nieznanego numeru, to w ogóle nie widziałem, zdziwiony. I mniej więcej brzmiał tak, szczęść Boże, jestem mamą chłopca, za którego ksiądz się modli, któremu ksiądz też przekazał cudowny medali, miał nowotwór i miał mieć operację. I my na tę operację się wybraliśmy, ale trzeba było wcześniej zrobić tomografię. I okazało się, że jakiś problem był z tomografem, bo tam właśnie badanie się nie udało. No i trzeba było odbyć operację, zrobić jeszcze jedną tomografię. I okazało się, że nie wszystko było dobrze z aparatem, to po prostu ten nowotwór, który był, się cofnął do małego chłopca. I lekarze mimo wszystko powiedzieli, że chcą to sprawdzić, otworzyli go, że to był bardzo zaawansowany stadium, bo to było już kwestia ratowania jego życia, że oni muszą to zweryfikować, otworzyli, tam nie było chorych stanów.
Niesamowite.
I mama tam zakończyła tę historię, mówiąc, że oni to uznają, cała rodzina jako cud i wiedzą za czyim stawiennictwem i w jaki sposób to się wydarzyło. I zapytałem, czy mogę tę historię opowiadać dalej i mama się zgodziła i powiedziała, że rzeczywiście mogę, więc teraz opowiadam właśnie takie najświeższe zdarzenie związane z cudownym medalikiem. Zachęcam je donosić. Razem z księdzem Markiem Kalisem bardzo serdecznie pozdrawiamy, z siostrą Haliną Uszulanką, ze studentami, które są w ulicy Starowiślnej i zaśpiewamy dla was wszystkich kolędę dzisiaj z Betlejem i będzie błogosławieństwo, którego w tej chwili wszystkim słuchaczom udzielam.
Ja jeszcze chciałam krótko zapytać, czy nie uważa ksiądz, że to jest taki też troszkę jakby może mały zbieg okoliczności? W tamtych czasach panowała pandemia cholery, teraz panuje pandemia covidowa. Czy nie uważa ksiądz, że mogłoby być to lekarstwo na dziś, czy na jutro, czy na przyszłość naszych dzieci?
Z całą pewnością to. Nie tylko na to, też na inne. I pamiętam, jak się rozpoczęła 2 lata temu, ja byłem w Paryżu i chcę nas kazać nam zamknąć wszystko, to wysyłaliśmy w różne miejsca, na przykład do Azji, właśnie cudowne medaliki, ponieważ są kraje, w których nie można wybijać takich przedmiotów religijnych, więc żeśmy je wysyłali. No i cieszmy się, że my możemy, mamy dostęp do takich przedmiotów religijnych, możemy nosić. No i oczywiście zachęcam też do tego, żeby dzielić się na przykład tutaj księdzem Markiem Kaliszem, który z pewnością mi przekaże różne historie wszystkich słuchaczy, którzy jestem przekonany, nosząc drogi medali, dostąpią więc może różnych łat, bo chodzi o to, żeby tak jak w symbolu z objawień, żeby te pierścienie, które wydają światło i są obrazem łat Bożych, żeby świeciły, żeby nic się nie zmarnowało, co dla nas jest przygotowane. Dlatego teraz wszystkim z serca błogosławimy i wysyłamy kolędę. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa i kolęda.
Bogu niech będą dzięki. Serdeczny Bóg zapłać.
Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę naszą i serdecznie pozdrawiamy z Krakowa.
Ja jeszcze proszę jeszcze chwilę poczekać. Nasz główny redaktor, pan Stanisław Salomon, jest rycerzem niepokalanej i nosi cudowny medalik od 13 października 1977 roku, bo to jest właśnie ten dzień, w którym został przyjęty do rycerstwa niepokalanej. I był właśnie w sanktuarium 5 razy i podejrzewam, że był akurat nie wtedy, kiedy ksiądz Sejbuk tam posługiwał.
No proszę, to wszystko, historia zatacza koło.
Tak, serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
No dziękuję bardzo z Panem Bogiem, dobrej nocy Panie.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy Radio Droga Net. Przypominamy, dzisiejszym gościem naszego wydania był ksiądz Adam Sejbuk, doktor Adam Sejbuk, dyrektor Seminarium Księży Misjonarzy Świętego Wincentego Paula, a także wykładowca, a także były rektor Sanktuarium Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika w Paryżu i duszpasterz, jak widzę, młodzieży, tak, tej młodzieży i studentek też. I zakonnej młodzieży też. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, a na nas czekają pizzeryjki i ciasteczka, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. I herbatę.
To my się za was pomodlimy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.